Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam w audycji Ładne Kwiatki, a dziś z moją lepszą połową, Grażyną Becker, jesteśmy u Eweliny, po prostu u Eweliny pod Krakowem, prowadzącej kanał Zakazany Ogród.
Ładne Kwiatki.
Drogie panie, audycję rozpoczynamy. To jest audycja Ładne Kwiatki. A to moja druga lepsza połowa zagadała się, trzeba przyznać, z Eweliną. Bardzo chcieliśmy przyjechać do twojego ogrodu, zobaczyć, jak wygląda farma, a ty jesteś zagoniona, zapędzona. To się nie udało, prawda?
Wiosna niestety jest takim czasem, kiedy wszystko, co trzeba zrobić, trzeba zrobić natychmiast, i mieliśmy sadzenie kwiatów na farmie, więc ja automatycznie, wiecie, nadrabiam wszelkie zaległości, wszystkie inne. No i nie kryję, że ostatnie dwa tygodnie dla mnie to jest po prostu zegarkiem w ręku.
To pierwsze moje pytanie, jeżeli pozwolicie, dlaczego ten ogród jest zakazanym ogrodem? Piękna nazwa, taka bajkowa trochę. A trochę jest przerażająco mroczna.
Przerażająco mroczna, intrygująca. Znaczy powiem wam, że ja śmieję się, że z tą nazwą się dużo rzeczy kryje, ponieważ z jednej strony to jest trochę tak, że wiecie, zakazany owoc smakuje najlepiej, więc zakazany ogród smakuje najlepiej.
Mogłaś go robić wbrew komuś, tak?
Mogłam go zrobić wbrew komuś. Trochę to można powiedzieć, że to jest tak wbrew temu, że w zasadzie ja jestem taką kobietą, jak teraz aktualnie kobiety są, tak? Czyli dzieci, dom, praca, i jak sobie jeszcze ten ogród dołożysz, tak, to jednak ogród, mimo tego, że jest piękny, to jednak jest obowiązkiem też, to można powiedzieć, że to już powinno być w ogóle zakazane. Więc trochę to jest z takiego tytułu, ale z drugiej strony powiem wam, że to jest taka zabawna anegdotka, gdzie jechaliśmy z mężem autem i tak sobie robiliśmy taką zabawę. Na zasadzie bierzesz film, taki z nazwą na przykład dwuczłonową, i wstawiasz wyraz ogród, nie? I braliśmy sobie różne takie filmy i seriale typu, nie wiem, jak Dirty Dancing i tak dalej, no to Dirty Ogród by trochę nie pasowało, ale weszło wtedy Zakazane Imperium i my tak sobie daliśmy Zakazany Ogród i mówimy, jak to pasuje do nas, nie? Właśnie to powinno być zakazane.
Już się wycofuję z tej rozmowy, bo zaraz dostanę po głowie, bo myślę sobie, że do seksmisji jak to dołożyć, Zakazany Ogród.
No właśnie, nie?
Seksy Ogród. Ja myślałam, że to się wiąże z tym, bo widziałam twoją rolkę, jak twój mąż oddaje cię do
rodziców,
bo ma już dosyć tego ogrodu i związanych z tym kosztów i wszystkiego, więc pomyślałam sobie, że może dlatego zakazane. Ale wracając jak gdyby do meritum, ogród jest duży, ogród jest piękny, ale tobie tego było mało. Jest jeszcze coś innego jak farma kwiatowa, i ponieważ my się pierwszy raz radiowo spotykamy z kimś, kto prowadzi taką farmę, to chcieliśmy się podpytać, bo to jest bardzo ciekawe. Mm-hmm. Ja widzę, że tego się rzeczywiście coraz więcej też tworzy, natomiast do tej pory jak gdyby kwiaty do kwiaciarni albo na giełdę kwiatową trafiały nie wiadomo skąd. Przynajmniej dla mnie tak to było.
Farma oznacza to hodowlę kwiatów na kwiat cięty, tak?
Dokładnie tak. I u nas to się odbywa na kwiat cięty, ale odbywa się też, jeżeli chodzi o dalię, zwłaszcza jeżeli chodzi o dalię, to chodzi też o karpy, ponieważ my dzięki temu możemy rozmnażać karpy. Ja w ogóle, no mam kilka takich gatunków kwiatów, które kocham. To są na pewno róże, piwonie i dalie. I to jest faktycznie zakres takich kwiatów, które uwielbiam, więc na farmie też są oczywiście róże, piwonie też oczywiście są, ale dalie jednak zagospodarowały większą się tej przestrzeni, ponieważ mi się zamarzyło, żeby w Polsce te dalie jakby na nowo ożywić, żeby one nie były kojarzone tylko z takimi pstrokatymi roślinami, tylko żebyśmy mieli dostęp do takich odmian, które są wręcz kolekcjonerskie.
Wiesz, one są piękne, ale kojarzą się z takimi babcinymi kwiatami.
Tak, aczkolwiek ja myślę, że babcie są teraz takim powerem.
Ja jestem babcią, to po pierwsze. Po drugie, widziałam zdjęcia, one są przepiękne, te odmiany. Ale cały czas nurtuje mnie pytanie, już sam ogród jest wymagający, ty jeszcze cały czas pracujesz, zajmujesz się domem, dziećmi, no i oczywiście przekonujesz męża, że to jest okej, tak, bo ja nie... I nagle w tym momencie przychodzisz do niego i mówisz, kochany, wiesz co, zrobimy farmę kwiatową.
Tak, i to był taki moment, kiedy ja to powiedziałam, bo to był na początku, mój mąż założył kilka lat temu winnicę, więc ta winnica była na stoku, mamy dwie tak, jak ma, tak naprawdę winnice, jedna jest bliżej domu, druga jest oddalona i właśnie ta oddalona to jest ta większa winnica, przy której też zaczęliśmy zakładać właśnie farmę kwiatową. Więc to było miejsce, w którym mojemu mężowi zawsze było tak jakby trochę, można powiedzieć nawet smutno, że jest stok cały porośnięty winoroślami, a dół jest pusty. Próbowaliśmy tam różnych rzeczy. Sadziliśmy tam lawendę, która niestety, ale nie wytrzymywała warunków. Tam są specyficzne bardzo warunki. I gdy przyszłam do niego właśnie z tymi daliami, że może by tak zacząć właśnie takie odmiany fajne sadzić, to on najpierw mówi, słuchaj, to ja wykopuję akurat dwa rządki winogron, więc może bym wykopał, tam sobie posadzisz. Myślę, no dobra, ale wiecie co? Ja nie umiem robić czegoś tak po trochu. Są osoby, które lubią tak trochę, wiecie, spróbować, nie? A ja mam tak, że albo próbuję, wiecie, całkowicie, albo w ogóle. Ja się nie zabieram za rzeczy, które mogę tylko tak ruszyć. Więc
ale
ja
on to powinien był wiedzieć chyba.
Chyba nie był świadomy, tak jak mocno mi zasiadła ręka, więc ja tak się, wiecie, kręciłam. Jak mu o tym powiedziałam, że uważam, że to byłoby fantastyczne miejsce. Poza tym te dwa rządki to były właśnie koło tej... winnicy, która była blisko też domów sąsiadów. My nie chcieliśmy też sąsiadom przeszkadzać, gdyby jednak ktoś na tą farmę przejeżdżał. Więc zdecydowaliśmy, że to będzie tamto miejsce, ale powiem wam ciekawostkę. Teraz to ja mojego męża nie mogę zatrzymać. On dzisiaj w ogóle na farmie tam robi po prostu rewolucję. On jest zachwycony tym, że to miejsce tak ożyło. Gdy bardzo długo czekał z produkcją swojego wina też na taką większą skalę, to w tym roku też już zdecydował, więc mamy nawet dwie odmiany win. Mamy Różowe Pole i Eliksir, które właśnie są też z winnicy. Także razem po prostu tworzymy to miejsce. To daje nam takiego, wiecie, fajnego kopa, taki fajny power. Aczkolwiek nie kryję, że są takie właśnie miesiące, kiedy ja po prostu padam, nie powiem na co.
Rozumiem, ty jesteś od piękna, on jest od szaleństwa, tu myślę o winie.
Tak, trochę to jest właśnie w ten sposób, dokładnie.
No dobrze, jak gdyby przekonałaś męża, zrobiłaś tą farmę kwiatową i co dalej? Komu będziesz to sprzedawać? Jak to w ogóle wygląda?
W zeszłym roku to był nasz pierwszy sezon i rozpoczęło się od tego, że sprzedawaliśmy kwiaty cięte dla florystek, plus ja też dałam takie lokalne, wiecie, ogłoszenie o sprzedaży kwiatów na bukiety, co mnie bardzo, powiem wam, że ucieszyło, ponieważ ludzie zaczęli się zgłaszać po te bukiety, więc to mnie bardzo cieszyło, że ludzie zaczynają doceniać też to, że są takie miejsca, takie uprawy. Ale najciekawszą rzeczą było to, gdy zrobiliśmy dni otwarte, ponieważ no jednak nie wyrabialiśmy z tą ilością kwiatów, którą mieliśmy, do tych kwiaciarni, ponieważ to był pierwszy rok, więc wiecie, to nie ma możliwości, żeby w pierwszym roku wszystkie kwiaty móc sprzedać.
Kwiatów było za dużo, rozumiem.
Zdecydowanie było za dużo, już dom był cały w kwiatach, wszystko już było w kwiatach, więc po prostu zrobiliśmy taki dzień otwarty, na który szczerze mówiąc, jak patrzyłam na wydarzenie wtedy utworzone w mediach społecznościowych i ilość osób dodanych, to spodziewałam się, że przyjedzie moja przyjaciółka, siostra i szwagierka, bo tylko one były jako potwierdzone. Jak zaczęły zjeżdżać samochody, okazało się, że wtedy przyjechało ponad 100 osób z dziećmi.
A trzeba dodać, że było bardzo gorąco.
Bardzo było gorąco. Tak. Bardzo było gorąco. Ja byłam po prostu w szoku, słuchajcie. Ja dorabiałam bukiety na miejscu, bo my mieliśmy wtedy takie właśnie wejście za bukiet, po prostu zakup bukietu. Dorabiałam bukiety, natomiast po pierwszym przyjeździe oni powiedzieli znajomym o tym, robili zdjęcia tam, więc wiecie, kolejny przejazd to już było ponad 300 osób i okazało się, że jednak takie miejsce jest nie tylko potrzebne po to, żeby zakupić kwiaty. Ono okazało się być fantastycznym sielskim miejscem. Ludzie potrzebują wyjechać z tego miasta, wiecie, zobaczyć kolor, zobaczyć właśnie tą sielskość. U nas jest bardzo sielsko, bo to są pola dookoła. Jest bardzo dużo w tej chwili pól rzepaku dookoła, ale wiecie, to jest, leżysz po prostu na łące, oglądasz niebo, odpoczywasz. Ludzie spędzali tam całe dnie i to jest po prostu fantastyczne.
Wiesz, pięknie o tym opowiadasz, ale też zauważyłem, że ludzie lubią, jeżeli to piękno jest potwierdzone. Jeżeli w tych mediach społecznościowych wiele osób napisało, czy nawet właściciel, czy właścicielka napisali, tam jest naprawdę pięknie, uwierz tam.
To prawda, ale powiem wam, że wiecie, jak jest w ogóle, jak się robi coś swojego? Zawsze więcej krytyki swojej się widzi, prawda? Jak widzimy swój ogród, to więcej kobiety...
Więcej niedowierzania.
Zobaczymy więcej chwastów w tym ogrodzie niż tych kwiatów, nie? Gdzie ileś osób przejdzie przez ten ogród i nawet nie zwróci uwagi na tego chwasta, nie? Chociaż ja zawsze uważam, że... Zostawmy. Kwasy też są i też potrafią ładnie zakwitnąć. Ale wiecie, to samo było z farmą. Ja na przykład miałam takie coś, że nie mieliśmy wtedy jeszcze wybudowanej szklarni. W tej chwili już stoi tam taka szklarnia rustykalna ze starych okien. tam było takie pole po prostu, wiecie, taki agro tkaniny po prostu pod tą szklarnię, żeby tam po prostu nie wyrosły nam nic wtedy. Ja nie mogłam na to patrzeć, ja tylko to widziałam. Ja myślałam, że ktoś przyjedzie i będzie patrzył tylko na ten placek tej, wiecie, włókniny, a
ale
nie na te kwiaty.
Tak jest, że w ogrodach to wszyscy stajemy się perfekcjonistami, nie wiadomo po co i dlaczego.
Dokładnie tak.
A w ogrodzie mamy odpoczywać, dokładnie, mamy się nim cieszyć.
Dokładnie, odpoczywać, cieszyć się i to było, bo potem myślałam, pewnie tylko przyjadą do nas osoby, które są zafascynowane kwiatami, że przecież po co ktoś inny ma przyjeżdżać oglądać kwiatki. Moja mama zresztą też tak twierdziła, ona była po prostu w szoku, gdy widziała, jak dużo osób przyjeżdża, a okazuje się, że po prostu sam fakt tego koloru, tego wszystkiego i właśnie tego wypoczynku, to myśmy też zrobili pikniki, więc wiecie, to rodziny mogły odłożyć telefony, mogły odłożyć po prostu telewizory i wszystko, tylko relaksować się.
Widziałam też, że tych miejsc zorganizowałaś bardzo dużo, bardzo różnorodne, więc ja widząc to, jak gdyby oczywiście wiedziałam już, jaki jest efekt, ale też gdybym tego nie wiedziała, to byłam przekonana, że to zasztymuje, że to
tak?
Że tak, tak. My mamy u siebie taką inicjatywę, to jest Orany Tulipany.
Słyszałam.
To jest holenderskie małżeństwo i dokładnie jest taki sam efekt.
Super.
Dokładnie taki sam.
Ja bardzo
super.
Chciałam się tam
to
wybrać.
To też kawałek. Zapraszamy.
Tak?
Zapraszamy.
Tak.
Pytanie brzmi, to właściwie pytanie do ciebie, Ewelino, tylko do mojej Dżyny. Dlaczego ty się zakochałaś w tym ogrodzie Eweliny, w tym pomyśle Eweliny, bo że będąc w Krakowie zajedziemy do Eweliny, to był właśnie pomysł, to była właśnie koncepcja i takie wielkie marzenie Dżyny.
Wiesz co, ja oglądam sporo, jak wiesz, blogów różnego rodzaju, ale ja jestem Eweliny fanką. Myślę, że mamy podobną wrażliwość.
Wibrację, nie?
Tak. Sam wiesz, jak jest w naszym ogrodzie albo w naszym domu. To musi być trochę dopracowane, tak? Oczywiście, że ja się uczę, że te kwiaty mogą być, albo w domu, że coś czeka i musi swój odczekać czas. Ogród Eweliny nie jest perfekcyjny, mi się bardzo spodobało.
Absolutnie
i to mi się bardzo spodobało. To jest druga rzecz, a trzecia rzecz to są zupełnie inne odmiany i to jest rzeczywiście inne odmiany kwiatów.
Ale
i to jest moje trzecie
to jest
pytanie.
To, że wy kochacie chyba te same kwiaty, te same grupy kwiatów, rodzaje.
Wiesz, to tego nie wiem, bo też nastają mody. Ja się na przykład w tym roku zafascynowałam jaskrami, tak?
Piękne jaskry, tak.
Są przepiękne. Ale znowu też odmiany piękniejsze są te, które widziałam też u ciebie. I to jest moje trzecie pytanie. Mm-hmm. Wiem już, że jeździsz na Chelsea.
Tak.
I czy ty stamtąd też pozyskujesz? Czy to są właśnie odmiany, które są stamtąd pozyskiwane?
Mam odmiany, znaczy nie przywiozłam nigdy ze sobą, przepraszam, piwonię kiedyś przywiozłam i lilię. Mm-hmm. To faktycznie, ale to naprawdę było bardzo, bardzo trudno. Natomiast powiem wam, że bardziej wyszukiwałam kiedyś i notowałam to, co mi się podobało. Poza tym, jak już się jest na Chelsea, to powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że właśnie tam idą w kierunku takiej właśnie swobody i naturalności i nie tej perfekcyjności. Tam nie ma tych ogrodów takich od liniki. Tam od pewnego czasu większość ogrodów jest właśnie idących w kierunku dzikości, natury. Nawet jak sobie zobaczycie, co mnie na przykład bardzo zaszokowało, nawłoć, która w Polsce często jest traktowana jako taki właśnie chwast, jest nieraz komponowana na rabatach po prostu, w bukietach, więc ja ogólnie wyznaję to, żeby w ogrodzie było tak więcej swobody, że ogród to nie jest muzeum, że mamy dzieci, że ja mam też zwierzęta, więc one też muszą mieć jakby możliwość w tym ogrodzie funkcjonować. I to jest dla mnie takie bardzo ważne, żeby nie spinać się w tym ogrodzie, tylko czuć ten relaks, ale też przy tworzeniu tych rabat. Czyli ja nie mam osoby, która mi te rabaty projektuje. Ja sobie idę i wymyślam, to mi się tak skomponuje. Mogę się pomylić, mogę mieć rację, ale to jest dla mnie takie właśnie wyżycie się artystyczne po pracy. Ja z tego wyżycia stworzyłam później właśnie kanał. Później stwierdziłam, spróbuję gdzieś tam właśnie ze sklepem, później stwierdziłam, że spróbuję z farmą, ale ja zawsze mówię, że to jest, ja nie powiem, że to będzie, wiecie, wiecznie, nie? Ja się dzielę swoją pasją, to jest moja pasja, to ona nie jest idealna i też o to mi chodzi, bo bardzo mnie denerwuje takie przerysowanie prawdziwości w kierunku nienaturalnej idealności po prostu, bo my się przez to za bardzo wszyscy stresujemy, za bardzo się spinamy w miejsca, w których powinniśmy się relaksować.
To prawda, jest to do głowy też nam bija Kasia Bellingham, tak? Że no, oczywiście prerie, one nie są idealne, ale to są warunki też klimatyczne, które w danym ogrodzie są, w naszym ogrodzie.
Ogród naturalny, to jest współczesna moda i trend. Ja tylko jedną uwagę powiem, Chelsea tutaj padło słowo. niektórzy ze słuchaczy mogą nie wiedzieć, to jest najważniejsza brytyjska wystawa ogrodowa.
Dokładnie tak. Mhm.
Ale w dalszym ciągu nie wiem, czyli ty notujesz i później pozyskujesz te
wiele odmian da się już zakupić w Polsce. Ja wam powiem, że jak się zacznie szukać po prostu nazwami, to w tym momencie też mamy takie ułatwienia jak doba internetu, której wystarczy wpisać nazwę i znajdziemy, ale na przykład jeżeli chodzi o nasiona kwiatów, to właśnie to mnie bardziej dręczyło, że to było ciężkie do zdobycia i jak na przykład jechałam na Chelsea, były przecudne rośliny, myślę, tego nie ma ani sadzonek, ani nasion. Było bardzo ciężko to znaleźć w Polsce, dlatego właśnie ja też nasiona wprowadziłam u siebie. Natomiast powiem wam, że ogólnie w tej chwili to czasami to jest też takie spontaniczne wyszukiwanie. To też już nie jest tak, że gdzieś tam muszę zobaczyć. Dla mnie, dla rozrywki to jest pojechanie nieraz właśnie do szkółki, gdzieś po drodze zatrzymanie się w szkółce. Moje dzieci to się śmieją, że jak jedziemy autem i wiecie, jest jakaś szkółka po drodze, gdziekolwiek, to moja głowa już tak skręca i dzieci już tylko widzimy, mamo, że tam patrzysz, nie? Więc oni już sami wiedzą po prostu, że tak jest.
Mamuśka wsiąka, rozumiem.
Tak i myślę, że tak, ale powiem wam, że to jest właśnie fajne, że ja uważam, że warto sobie po prostu czasem coś spróbować, wiecie, po prostu kupić coś, co nam się spodobało. Na przykład tak odkryłam kilka sezonów temu wielosił, przecudna bylina, która po prostu kwitnie, wow. Ja po prostu pojechałam do marketu, zobaczyłam niebieskie, coś szybko przeczytałam o tej roślinie na internecie, posadziłam w ogrodzie i później patrzyłam. I teraz na przykład dzielę się z widzami że tym, jaka ona jest cudowna, ale wiecie, ja nie jestem ogrodnikiem. Ja jestem po prostu laikiem, który jest zafascynowany, który lubi testować, który ma na szczęście jeszcze kilka dziur w ogrodzie do upchnięcia, więc działa.
Ale halo, dla wielu osób to jesteś autorytetem, tym z internetu, tak?
Taki czas
bardzo mi miło, że tak, bardzo mi miło, że tak jest.
Subskrypcji i polubień to jest co niemiara.
Bardzo mi miło, że tak jest, bardzo mnie to cieszy, ale jeszcze bardziej mnie to cieszy właśnie dlatego, że ja po prostu pokazuję prawdziwość, więc to mnie cieszy przede wszystkim dlatego, że ja jasno się wyrażam, że wiecie, ja nie mam wykształcenia ogrodniczego, ja mówię na podstawie swoich doświadczeń. Jeżeli ktoś mi zada pytanie z tematu, którego ja nie znam, bo nie uprawiam tych roślin, to ja nie będę z niego się absolutnie wymądrzać, bo po co? Nie musimy być najmądrzejsi do wszystkiego.
Tu wiele razy padło słowo spontanicznie, to jeżeli pozwolicie, to zrobimy teraz spontaniczną przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. Ładne kwiaty. Dziś spotkanie Eweliny w zakazanym ogrodzie. No i pytanie, co tam rośnie, jakie ładne kwiatki, jak ona sadzi, hoduje, pielęgnuje i tak dalej, i tak dalej.
O rany, to jest tak szerokie pytanie, że chyba nie wyjdziemy stąd.
Okej, to jest ładnie.
Bo jest bardzo dużo.
Zaczyna się bramą, przez którą się przechodzi i tam się dopiero zaczyna i dzieje magia.
Tam się zaczyna magia, aczkolwiek mówię, że ten rok jest też dla mnie szalony, bo wprowadziliśmy troszeczkę jeszcze innych rzeczy, ponieważ mamy w tym roku moje ukochane kurki Silki, więc powstał też kurniczek. Musieliśmy przez to rozebrać warzywnik i robimy warzywnik w innym miejscu. No i kolejna rzecz, też z nami zamieszkały kaczki. Jedna jest Grażynka.
Dzinusia, możecie na nią mówić, tak?
Tak, także zamieszkały kaczki biegusy. Cudowne są, absolutnie są cudowne, jestem zachwycona.
Po to i dlatego, żeby nie było, żeby one jej zjadły ślimaki?
Dokładnie tak, żeby zjadały ślimaki, żeby taka właśnie też jakby naturalnie, holistycznie to wszystko działało. No ja bardzo pokochałam robienie tych rabat, które się da zrobić na kartonach, więc to jest takie dla mnie, wiecie, to jest taki no-dick i to jest też dla mnie takie ułatwienie, można powiedzieć też, bo jednak przygotowanie rabaty od początku, gdy ściągamy całą darń i wszystko, to jest bardzo dużo pracy. Ja pokochałam też ściółkowanie kompostem i używanie dużej ilości kompostu, więc u mnie te kwiaty faktycznie bardzo bujnie rosną.
I tu potrzebne jest wytłumaczenie, tak wchodzę w słowo, co to znaczy kartony, żeby tarapanić je do ogrodu?
To jest taka dosyć, powiedziałabym, prosta technika, ale trzeba ją trochę przypilnować, jeżeli ją w złym momencie zaczniemy, bo najlepiej ją zacząć albo na zimę i wtedy całą zimę to przeleżakuje. Czyli bierzemy po prostu, ścinamy bardzo mocno trawę, bardzo mocno ścinamy darń, rozkładamy na tym kartony, ale tak na zakładkę i te kartony nie mogą mieć żadnej folii, na druków też lepiej, żeby żadnych nie miały i to wszystko obsypujemy bardzo grubą warstwą kompostu. Te kartony, przepraszam, jeszcze tam muszą być mokre, więc to jest też taka ważna rzecz, żeby one przylegały. Dlatego mówię, że pora roku ma znaczenie, bo jeżeli zrobimy to wtedy, gdy mamy opady deszczu, gdy jest wilgotno, to jest łatwiej nam wszystko otrzymać. No i wtedy zaczynają nam dżownice działać, wszystko nam pięknie się wciąga, wszystko nam pięknie pracuje i tworzy się fantastyczna rabata, w której
dodam
możemy
tylko, że rzeczywiście gruba warstwa kompostu od 20 cm wzwyż, prawda? Tak. To musi być rzeczywiście sporo tego kompostu.
I to działa cuda. Ja mam obsadzone bardzo rabaty, też pozwalam się wielu kwiatom samym też jeszcze wysiewać na tych rabatach, ale faktycznie w zakazanym ogrodzie myślę, że przede wszystkim rosną róże, bo tych róż, jak policzyłam, mam ponad 300 w ogrodzie. Ostatnio myślałam, że na farmie nie posadziłam tak dużo. Wydawało mi się, że wiecie, że posadziłam około 30, ale oczywiście jak to kobieta postanowiłam, tak jak kobieta z sukienkami, nie postanowiłam później policzyć te róże i wyszło, że jest ich ponad setka.
Nie, nie, ogrodowe szaleństwa to jest zupełnie oddzielny temat.
dlatego jest rolka, że mąż mnie wynosi, aczkolwiek mój mąż jest zakochany też w kwiatach, więc to są bardziej takie, wiecie, żartobliwe nasze rzeczy. Jest dużo hortensji, jest dużo kwiatów jednorocznych. Ja lubię też wybierać kwiaty jednoroczne, które później się też same wysiewają, bo jednak lubię tą, wiecie, wygodę w ogrodzie. Lubię wysiewać kwiaty, ale lubię tą wygodę, że nie musisz co roku wszystkiego powtarzać. Więc uwielbiam na przykład jak lwie paszcze, faktycznie super się później same już wysiewają.
I to nie musi być taka pełna rabata, tak, którą posadziliśmy w tym jednym roku?
Ja powiem ci, że mam taką rabatę w zasadzie, którą kiedyś pokazywałam po jednym sezonie na kartonach właśnie na YouTubie w odcinku, gdzie po prostu były przesadzone róże Maxivita, które po prostu tysiąc razy już mówiłam o tej odmianie, bo ona się fantastycznie daje, zwłaszcza do takich słonecznych ogrodów. Tam są szałwie, tam rosną właśnie też lwie paszcze. Ja tam wysiewam cynię, zwłaszcza teraz, jak jest, wiecie, maj, to cynię naprawdę super wysiadł sobie do gruntu, bo pilnować tylko przed ślimakami.
Tak, kto nie zdążył rzeczywiście podpędzić trochę, to w tej chwili
a
rzeczywiście...
A cynia, to też trzeba przyznać, to jest trochę zapomniany kwiat.
W ogóle tak się mówi, że dużo tych kwiatów jest zapomnianych, a są tak fantastyczne, prawda? Ale widzisz, cynie, dalie, bardzo często właśnie tak mówimy, że kojarzymy z tymi ogródkami babć, ale z drugiej strony zauważcie też, jak teraz dużo osób marzy o tym, żeby ich ogrody coraz bardziej wyglądały jak te ogródki babć. Nawet sobie już ludzie płotki stawiają takie bardziej właśnie w takim wiejskim stylu, bo jednak cały czas właśnie idziemy w kierunku tej sielskości. Chociaż wiadomo, są różne gusta i nie każdy.
I
są też nowoczesne ogrody.
Ale chyba większość, rzeczywiście, przepraszam, że cię przerwałam, łatwiej wypoczywa w czymś, co znało z dzieciństwa. Ja myślę, że jest tam jakaś konotacja do tego naszego dzieciństwa, do tych płotków, do tych i nie wszystkiego pod.
Ale też mówimy o takich roślinach, które są łatwiejsze w uprawie.
No cynie na przykład są bardzo łatwe w uprawie, ponieważ tak jak mówię, można je wysiać spokojnie do gruntu, one pięknie nam rosną, kwitną nam do przymrozku.
No właśnie, będą kwitły przez długi, długi czas.
Będą kwitły nam przez długi czas, poza tym mamy teraz tyle
odmian cyni. Od lata do późnej jesieni.
Od lata do późnej jesieni, w zasadzie tak samo jak dalie, więc odmian jest masa. Przepiękne właśnie odmiany Queen Lime, które cieniują się teraz od takiego limonkowego środka po inne odcienie, ale na przykład cynie Benaris Giant, gdzie macie bardzo wysokie ogłówkach niczym pięści, więc wiecie, cudowność. Natomiast jeżeli macie bardzo suche ogrody, nawet rabaty preriowe też, to świetnie się sprawdzają cynie Sahara. To jest taka nowa odmiana.
Tu Ewelina już wie, jaki my mamy ogród, tak? Że bardzo gorący południowy stok i rzeczywiście często tam jest sucho.
Sucho. To one świetnie sobie poradzą właśnie na takich, albo dla osób, które chcą w donicy posadzić cynie i nie za bardzo pamiętają o podlewaniu, to cynie Sahara na przykład są odporne na suszę, są bardzo kompaktowe, niższe. Jest taka ilość odmian, że można teraz szaleć po prostu z czym chcemy.
No, dalie są oczywiście cudowne, chociaż ja chyba się muszę do niej dopiero przekonać, bo nie trzeba je przechowywać. No i żeby je przechowywać, to trzeba mieć też miejsce do przechowywania. Chociaż Kasia Balinga obdarzyła mnie jedną karpą i ta karpa rzeczywiście
przeżyła. Cię w
przeżyła. Nie, nie przeżyła w gruncie.
Nie, przeżyła?
Nie przeżyła w gruncie.
Całkiem na strychu.
Na strychu, któregoś razu zachodzę. No, pamiętałam, że od czasu do czasu muszę podlać. I któregoś razu zachodzę, patrzę, ona po prostu wypuściła zielone. Myślę sobie po prostu cud. Więc może jednak uprawiać będę, bo są przepiękne. Natomiast na pewno trzeba mieć jakieś takie miejsce, w których przechować je można. Nie?
Trzeba mieć miejsce, które można przechować dalej. Natomiast powiem wam, że ja w ogrodzie zimuje dalie po prostu w gruncie. To też jest kwestia tego, że mam takie miejsce, które jest bardziej zaciszne, ono jest bardziej osłonięte, tam też jest takie wyższe ogrodzenie, więc chroni trochę przed wiatrem. U mnie jest prosta technika, po prostu w momencie, gdy przychodzi pierwszy przymrozek jesienią i te dalie zostają ścięte, to je chronią już później tylko ich własne pędy. Po prostu ja ich nie ścinam, one tak zostają. I przetestowałam tak kilka sezonów temu z ciekawości.
Dają radę?
Dają radę, ale to jest jeszcze taka moja porada, która uważam, że to jest dla osób, które chcą to przetestować, bo na przykład na farmie ja tego nie robię ze względu na to, że byłyby za duże straty. Jeżeli wiemy, że nie chcemy wykopywać tych dali, bo na przykład to jest dla nas męczące, ale jeżeli nie przetrwają zimy, to kupimy je jak kwiaty jednoroczne po prostu, no to można sobie to przetestować. Więc to jest taka, wiecie, mój test, do którego nie namawiam. Ale też rozmawiałam z kilkoma osobami, które tak zrobiły. Na przykład przysypały sobie też dodatkowo większą warstwą liści, albo miały drzewo nad tym, które po prostu liście zgubiło i te liście posłużyły jako ościółka. I dało się, więc wiecie, czasami można coś przetestować.
Tak, to byłoby zmiany klimatyczne sprzyjają ogrodnikom i daliom.
Dokładnie.
A tu pojawił się taki nowy temat między słowami, czyli wiatr. Wiatr to największy szkodnik ogrodowy, można powiedzieć.
Tak.
Jeden z większych.
Tak, to prawda i niestety, zwłaszcza wiosną, wiele roślin może ucierpieć nie tyle nawet przed same po prostu przymrozki, ale też przez wiatr. I chłodny wiatr niestety nie jest dobry dla naszych ogrodów. Dobrze, jeżeli zaczynamy obsadzanie ogrodu od tak zwanego żywopłotu i to nie musi być, wiecie, żywopłot po prostu z jednej rośliny, z jednego rodzaju roślin. U nas w ogrodzie mamy bardzo mieszane żywopłoty. Mamy też bardzo fajny żywopłot z grabu przy takim jakby boisku sportowym, natomiast ogólnie mamy bardzo zmieszane z dzikich róż, z drzew, z lilaków, bardzo zmieszane, które też dzięki temu tworzą taki, wiecie,
fajny krajobraz. Chodzi o osłonę, rozumiem, tak?
I chodzi o osłonę właśnie od wiatru, więc to jest tak jakby podstawa przy zakładaniu ogrodu, żeby można powiedzieć, zacząć od tego, też od drzew.
Ale te żywopłoty to jakoś prowadzicie, przycinacie, kształtujecie, czy one rosną tak jak kiedyś, tak? Zawsze przy płotach
bardziej
rosły
tak.
Po prostu krzaki.
Bardziej można powiedzieć, że są takie krzaki. Oczywiście sobie skracamy niektóre właśnie części, gdy już są za bardzo rozrastające się.
Za bardzo kradną ogród, za bardzo szaleją.
Też dzikie róże sobie gdzieś tam przycinamy, ale bardzo lubimy tą część właśnie, że ona jest taki dziki żywopłot, że on nie jest w tym miejscu równy. Równy mamy właśnie przy boisku, on jest tam pięknie wtedy już docięty. Natomiast żywopłot taki naturalny, wiecie, to też jest takie fajne, że nie trzeba wszystkiego tak pielęgnować cały czas.
Tak jak widziałam też w tym twoim ogrodzie, że te kwiaty, które się same wysiewają, to ty rzeczywiście robisz im miejsce, tak? No, tak? Masz na to, ten ogród jest duży. Ja w moim ogrodzie trochę muszę jednak w związku z tym, że jest mały, a długi, trochę tego pilnować. Natomiast też jestem zdania, że w momencie, kiedy kwiaty się same wysiewają, to one sobie znalazły po prostu dobre miejsce. To tak. One chcą tam po prostu żyć.
Ja to tak postrzegam jak naturę, prawda? Mhm. Że po prostu one jak w naturze sobie znajdują miejsce, aczkolwiek wiecie, są też takie ciekawostki jak kwiat, który ci tam się między kostką brukową wysieje, lawendy mi się gdzieś tak wysiały i zawsze są dla mnie takie urocze i rozkoszne, że jak on sobie tutaj dał radę, nie?
Ja je tam zostawiam.
No nie?
Proszę bardzo.
Ja też mam właśnie takie coś, że skoro ty tutaj dałeś radę, to ja ci nie będę tego utrudniać. Natomiast tak, ja lubię jak się kwiaty właśnie naturalnie wysiewają. I ja też nie mam takiej, wiecie, co ścisłej kontroli tego, że jeżeli mi się jakiś kwiat, który, nie wiem, kolorem gdzieś by mi do końca nie pasował, że jak on mi tam jest, to mnie to po prostu bardzo denerwuje. Oczywiście, jeżeli są odmiany na przykład kwiatów cebulowych typu tulipany, które mogę sobie co roku skomponować jak chcę i mogę sobie poszaleć na wiosnę innymi odcieniami, to wolę mieć na przykład różowe w miejscu różowych kwiatów i tak dalej.
A propos słowa różowe, to chciałam zapytać o róże. O róże w ogrodzie takim właśnie naturalnym, takim trochę dzikim. Jak mówimy, nawet zaniedbanym, cudzysłów to oczywiście trzeba postawić. Kiedyś róże prowadzono zupełnie inaczej, tak? Że to była czysta ziemia, no i róże rosną. Jeden krzaczek, metr dalej, drugi krzaczek i tak dalej, i tak dalej.
Takie klasyczne różanki, prawda? Mi bardzo się dalej podobają tego typu różanki, ale mój charakter mi na to nie pozwala.
A ja przyznam, że nie lubię.
Nie lubisz? Ja lubię, jak się więcej dzieje.
Ja też.
I jak próbowałam takich właśnie, że tylko będą te róże, to i tak się kończyło na tym, że zaraz musiałam jakąś bylinę do róż dodać.
W środku coś
dosadzić. Ja też się śmieję, że ja zawsze podziwiam białe rabaty, a jeszcze bardziej podziwiam ludzi, którzy potrafią tą białą rabatę mieć białą, bo ja zaraz coś dokładam, wiecie, kolorystycznie. I o to też chodzi, żeby każdy sobie dostosował ogród do siebie. Jeżeli ktoś kocha właśnie biel, to niech ma piękne białe rabaty. Jeżeli ktoś kocha właśnie dzikość, naturalność. Ja po prostu wyrażam swój charakter w ogrodzie, więc koło moich róż faktycznie jest, wiecie, kwiaty jednoroczne, byliny, ale później pokazuję właśnie zestawienia, na przykład w zeszłym roku pokazywałam zestawienie krwawnicy, która, wiecie, czasami się kojarzy niektórym osobom też z chwastem, bo gdzieś tam rośnie po krzakach. Boska jest po prostu krwawnica. I u mnie przy angielskich różach, które mogłyby się wydawać, wiecie, takie szlachetne i gdzie ty takiego chwasta tu wkładasz? Tak, one tak się komponują, jakby po prostu przyszedł artysta, malarz i, wiecie, namalował, więc...
Ale wiesz, mój klasyczny przykład to trawy ozdobne, tak? Kiedyś kto by tam sadził jakieś trawiszcza w ogrodzie, a teraz proszę bardzo, to cała wielka gałąź ogrodnictwa.
Dokładnie tak i wiesz, powiem ci, że też jak się patrzę teraz, właśnie te chwasty, co rozmawialiśmy, nie? To nie jest tak, że wiecie, że ja jestem zwolenniczką chwastów, oczywiście, że też są u nas w ogrodzie, plewimy i tak dalej, ale...
Są na przykład piękne, dzika marchew, no naprawdę cudowna, tak?
Tak, dzika marchew, aminki, które wielu osobom też się kojarzą. Dokładnie, właśnie tak. Często z takim chwastem, ale powiem wam, że chwasty teraz coraz częściej wracamy też do takich korzeni tego, że z wielu chwastów można wiele pożytecznych rzeczy zrobić, więc wiecie, na przykład mniszek lekarski jest przez wiele osób traktowany jako chwast, a można zamówić sobie syrop. Ja sobie nie wyobrażam, żebym wiosną nie zebrała z dziećmi, oni uwielbiają to robić, wiecie, zbierać kwiatki mniszku lekarskiego i później zrobić syrop z tego, nie? Czy nawet pokrzywa, którą traktowaliśmy wielokrotnie, o rany, nie? Jaki chwast, sałatki, gnojówka z pokrzyw, dokładnie, a nawet tak. Moje kurki uwielbiają pokrzywa, a już nie mówię o tym, że nawet my możemy jeść sałatki czy zupę z pokrzyw.
Ale najważniejsze, nawet jeżeli chodzi o pokrzywę, tak? To pokrzywa jest potrzebna dla motyli, bo my możemy sadzić w ogrodzie, wysiewać rośliny, które mają kwiaty uwielbione przez motyle, ale jak nie mamy pokrzywy, no to co mają jeść te biedne gąsienice? które potem przekształcają się w motyle, tak.
Ale dokładnie tak, to jest właśnie też to, że wtedy żyjemy sobie, wiecie, w zgodzie z naturą, pozwalamy większej ilości też gatunków naszego ogrodu wchodzić. Ja bardzo lubię to, że wiecie, też fruczak gołąbek u nas się pojawia w ogrodzie, on też sobie wybiera właśnie takie stanowiska, gdzie jest właśnie dużo właśnie różnych naturalnych roślin. My też mamy w ogrodzie murarki, one już teraz na przykład śpią, bo one już się zamurowały, więc to są takie, wiecie, pszczółki, których warto mieć świadomość tego, że one bardzo szybko się murują, ale te pierwsze drzewka owocowe, te pierwsze kwiaty, one sobie cudownie zapylają, nikogo nie urządzą, są miłe, urocze, malutkie, więc jest super. I powiem wam, że to jest właśnie takie coś, że ja tak myślę, że za kilka lat wcale się nie zdziwię, jak zaczną ludzie kupować sadzonki też, bo może przesadzam, że sadzonki chwastów, ale wiecie, zaczną bardziej doceniać też to, że żeby mieć takie stanowiska, czy łąki naturalne, czy właśnie zostawiać coś takiego dobrego.
Ja generalnie w ogóle myślę, że pierwowzory roślin są właśnie w tych kwasach. Takim przykładem dla mnie są krwawniki, tak, które tak. Rosną wszędzie, tak. Doszły nowe odmiany, zabarwione, można to tak powiedzieć, i są przepięknymi bylinami, prawda?
Tak, i jest jakiś pierwowzór
gdzieś tam rzeczywiście.
A łubin rosnący przy polach?
Ja w ogóle kocham łubiny. I to jest też właśnie, wiesz, cudowność tego, że właśnie też teraz już tak coraz bardziej jakby dostanie. Aczkolwiek ja się śmieję zawsze, że moja babcia miała bardzo dużo łubinów, a moja mama miała bardzo mało piwoni. I wiecie, jak byłam dzieckiem i sypałam kwiaty na Boże Ciało, to zawsze miałam ten mój koszyczek z łubinami, a niektóre ci miały te piękne piwoni. I ja zawsze tak patrzę, Boże, czemu ja nie mogę sypać, wiecie, tych piwoni?
I tym sposobem założyłaś sobie farmę, tak? To po prostu brak z dzieciństwa.
Tak, z dzieciństwa, ale wiecie, ja mam teraz bardzo dużo łubinu i w ogóle uwielbiam wracać do tych spoń i uwielbiam łubiny.
Ale dobrze, padło słowo dzieci. Jak dzieci zainteresować się ogrodem? Ty mówisz, zbieramy kwiatki na syrop. To na pewno jest coś, jest jakaś zabawa. Tak. Ale tak to wiele osób z dzieciństwa pamięta takie chwile, gdy rodzice zajmowali się tym ogrodem i ciągle tam siedzieli i nie mieli czasu dla dzieci.
No ale właśnie, rodzice kopali ziemniaki, to tak, zbierali tak to ogórki, a nie zajmowali się kwiatami, a przynajmniej moi rodzice jak gdyby nie robili tego, bo gdyby pokazali mi piękne piwonie.
Robili rzeczy pożyteczne.
Dokładnie tak.
To też jest prawda taka, że kiedyś ogrody były czymś innym i kiedyś posiadanie działki oznaczało, że ta działka macie bardziej wykarmić, bo było, no a w ogóle już wiecie, czasy kryzysu i tak dalej, to było głupotą, żebyś nie miał na tej działce przede wszystkim warzyw, prawda? Teraz już bardziej prowadzimy te ogrody w postaci ozdobnej, oczywiście też w postaci ogrodów warzywnych. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to powiem wam, że ja w ogóle się śmieję, że mi można było do niektórych rzeczy podsyłać dzieci, bo ja bardzo lubię dzieci interesować przez taką zabawę, przez różne gry. Jeżeli chodzi o zbieranie mniszków lekarskich, to u nas się to przyjęło w zasadzie takiej jakby podziału na grupy i zawody, nie? Kto więcej je uzbiera, więc w ogóle dzieci uwielbiają to, wiecie, z koszykami, kto więcej. I oni już to tak kojarzą, że oni sami po prostu chcą są, że oni mi przynoszą sami, ja tylko pilnuję, żeby te rączki potem po prostu były od razu, wiecie, umyte. Oczywiście pokrzyw nie zbierają, bo to już jest inna bajka. Natomiast powiem Wam, że mi się wydaje, że jeżeli my nie ciągniemy dzieci do czegoś siłą, tylko pokazujemy to jako pasję i widzą naszą radość, nasze szczęście, a nie takie, ojeju, muszę to zrobić, o nie, bo coś tam. Może też to, że ja podchodzę do czegoś, że jak czegoś nie zrobię, to trudno po prostu, to niech to po prostu takie zostanie, tak, że nie będzie wypleniona grządka, ja ją pokażę na tym YouTubie i powiem, no nie wypleniłam, no bo a wszyscy mamy wszystko wyplewione.
Jedną z zabaw, tak? Zabawa tak. Polega na tym, że jemy kwiatki bratki. Które są lepsze? Jaki kolor bratków jest smaczniejszy?
Będę musiała przetestować.
To robi nasza wnusia, tak, wodzie ją nauczył.
Do tego jeszcze nie robiłam, aczkolwiek robiliśmy kiedyś takie zakrywanie, wiecie, oczów i dzieci testowały, mówiły, co, jaki ma smak i to też było właśnie super też nauczenie dzieci pod warzywa, aczkolwiek to jest trudny temat akurat u mnie w domu, natomiast też dawałam właśnie gdzieś tam bratki, gdzieś jakąś nasturcję, wiecie, i też testowały, jak to smakuje.
Ale to miała być audycja o kwiatach zakazanych ogrodu. Były cynie, były dalie, były róże. Co tam jeszcze masz w tych dużych ilościach?
W dużych ilościach mam też hortensje. Mm. I hortensje myślę, że w ogóle są bardzo też lubiane w Polsce.
No, wszyscy lubią.
Wszyscy lubią hortensje, prawda? Też ze względu na łatwość ich uprawy. Ja tutaj mówię przede wszystkim o hortensjach bukietowych. Ogrodowe to było moje marzenie, żeby mieć takie niebieskie i w końcu stwierdziłam, dobra, robię to i będę je pilnować. Na razie są malusie, ale zakwitają już na niebiesko i jest super. Natomiast bukietowe to jest mega łatwość i myślę, że jeżeli ktoś zakłada też ogród i szuka takich roślin, które go już będą szybko cieszyć, które szybko rosną w miarę
i wypełnią
rabaty.
Przestrzenie, tak.
A też jeszcze nie wie dużo o uprawie, to hortensje łatwo się tnie i bardzo szybko można dowiedzieć się, jak ścinać hortensje bukietowe wiosną, natomiast też później można do bukietu, więc hortensje u mnie są. Świetnie kwitną. Przede wszystkim, no myślę, że u mnie jest bardzo dużo bylin. I faktycznie byliny kocham. I powiem Wam, że tak jak ostatnio sobie zastanawiałam się, bo kiedyś miałam tak, że bardzo dużo odmian róż chciałam mieć. I róże faktycznie też są często kojarzone z moim kanałem, bo ja o tych różach mogłabym godzinami opowiadać, które jak pachną, które można wykorzystać do przetworów. I no róże są moją taką bajką. To powiem Wam, że jak już tak te róże, już moje ukochane odmiany miałam. Później już miałam tak, że stwierdziłam, to teraz takie najłatwiejsze odmiany. I dlatego się śmieję, że ta Maxi Vita jest taką właśnie prostą odmianą, czy róże Defeiri, one też są taką bardzo prostą odmianą. Później oczywiście szaleństwo z kwiatami różnymi jednorocznymi, to powiem Wam, że teraz mam takie szaleństwo bylinowe. I przypatruję się bylinom i myślę, że byliny to po prostu też powinna być ogromna miłość osób z ogrodami, bo byliny też można, wiecie, posadzić, jak sobie posadzimy same byliny, to można je nawet pod kaszarką na jesień ściąć i po prostu mieć później wiosną łatwość, więc też da się łatwo z
bylinami. Więcej można to zrobić wiosną.
Można to też zrobić wiosną, dokładnie.
O tym nie pamiętać.
I nie pamiętać na jesień, więc wiecie, to też wbrew pozorom są dosyć proste w obsłudze rośliny, byliny się super rozrastają, wiele się łatwo wysiewa. I no bodziszki, które zniosą wiele trudnych miejsc i tych odmian bodziszków jest cała masa, także takich coraz więcej jest bodziszków, które kwitną całe lato, na przykład bodziszek Walicha czy bodziszek Rozan, który u mnie to po prostu rozrasta się ogromnie, ale też właśnie szałwie. Ja bardzo ubolewam tylko nad tym, że szałwie... Wiele szałw takich ozdobnych, dużych, właśnie angielskich, one niestety w polskich warunkach nie przezimują
i znikają.
Więc na przykład...
Ale to ta odmiana mówi nam, nie wariuj, tylko posadź to, co należy do tej ziemi. Ja to tak...
To też jest prawda. To też jest prawda, aczkolwiek no, mam takie szałwy, na przykład szałwia Amistad jest taką szałwią, którą co roku dosadzam po prostu. Ona mi nie zimuje, ale wiecie, ona taki gigant z niej rośnie,
tak,
po prostu, że ja ją... Co roku po prostu dosadzam, mimo tego, że nie zimuje, bo są takie rzeczy, które po prostu no, nie odpuszczę. No.
Ja chciałam jeszcze porozmawiać o jednej rzeczy i to też zobaczyłam na Twoim kanale. Ty, z tego co wiem, masz dwie szklarnie. Jedna jest mniejsza, druga jest większa i przeznaczenie tej szklarni wydawało mi się, że ona rzeczywiście będzie do tego, do czego szklarnia służy, ale ona ma trochę inne zastosowanie, bo w tej szklarni odbywają się na przykład plenery fotograficzne, piękne, na zimę jest przepięknie przez ciebie dekorowana. Ktoś nagrał tam piosenkę, tak. Więc...
Rozumiem, że w szklarni przede wszystkim chodzi o fotogeniczność.
Słuchajcie, jak myśmy tą szklarnię robili, można powiedzieć, że ona jest nawet taką bardziej nawet oranżerią i tak. Poprosiliśmy elektryka o dociągnięcie wody, przyłącz elektrycznych, może nie tyle wody, żeby dać tam zmywarkę, to jak dzwoniła do niego żona, to ten elektryk mówi, no ja muszę chyba dać do telefonu pani męża, bo żona myśli, że ją w konia robię, że robię w szklarni zmywarkę. Bo mówi, że wróci później, bo robi w szklarni podłączenia pod zmywarkę. No wiadomo, że niestety w pewnych okresach jest bardzo gorąco, ale popołudniami jest super. Nasza oranżeria jest zrobiona, oranżerio szklarnia ze starych okien. My faktycznie te okna zbieraliśmy, jeździliśmy w różne miejsca, żeby to wszystko wyskładać. I jest przeznaczenie takie, że będą tam też pomidorki w donicach akurat, bo ona oczywiście jest tak osadzona, że nie da się w gruncie tam nic posadzić. Natomiast jej głównym przeznaczeniem jest też tam organizowanie różnych przyjęć na farmie. Mi marzyło się o tym, żeby ona była otoczona daliami, tak żeby za okien było widać morze kwiatów, też właśnie nasze winorośla i żeby można było tam zorganizować przyjęcia, wieczorki, także sesje zdjęciowe. No i spędzać też czas taką brzydszą pogodę po prostu w otoczeniu tych kwiatów, po prostu siedzieć, relaksować, tam jest łóżko nawet, wiecie. Także no jest duża, specyficzna. Zapraszam na farmę w sezonie, będzie naprawdę
ale to jest
co oglądać.
Skorzystamy z zaproszenia, a ja patrzę na zegarek i musimy kończyć to nasze spotkanie.
Niestety. Już minęło?
Tak. Jak zbliża czas.
Takim stwierdzeniem może jednym, że większość Polaków grilluje, a jest jedna taka z Krakowa, która szklarniuje.
Tak. A Ewelina leży na łóżku w szklarni, tak.
Tak. Ale jestem bardzo ciepłolubna. I to chyba dlatego.
Super. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie i za tą rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia.
Na pewno do zobaczenia. Ja również dziękuję, było mi przemiło Was gościć.
Kłaniam się nisko. To była audycja Ładne Kwiatki. Do usłyszenia.
Ładne Kwiatki.